cyklu Niech stanie się światłość. W poprzednim, pierwszym odcinku mówiliśmy, że Bóg rozświecił nasze serca. 2 Koryntian, 4 rozdział, 6 wiersz. Bóg, który kiedyś rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, rozświecił nasze serca, by olśnić nas jasnością poznania chwały, która jest w Jezusie Chrystusie, na obliczu Chrystusa. I ten skarb poznania Chrystusa mamy w naczyniach glinianych, a to po to, aby się okazało, że moc, że to poznanie Chrystusa Jezusa jest z Boga, a nie z nas. To nie może być przemieszane trochę Bożego, trochę ludzkiego. Pamiętamy apostoła Piotra, gdy Pan Jezus oznajmił uczniom, że ma iść do Jerozolimy i tam cierpieć, że Piotr z wielkim przekonaniem usiłował go odwieść od tej myśli, od tego czynu. I usłyszał, że jest Bożym przeciwnikiem, że nie myśli o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. I to zmieszanie się tego, co nasze, z tym, co Boże, jest najgorszą przeszkodą w objawieniu się Bożej chwały. Ta chwała jest na obliczu Chrystusa. I stąd nasze poznawanie Chrystusa, Jego poznanie musi być tak dokładne, tak pełne, bez żadnej domieszki, aby rzeczywiście On mógł się w nas odbijać jak światło słońca w księżycu. Księżyc odbija nie własne światło, jest sam zimny, ciemny, ale to, co do niego dociera od słońca, też i on to przekazuje w nocy, przekazuje ziemi, przekazuje nam. I właśnie chciałbym dzisiaj mówić w tej drugiej części o tym warunku. Nazwałem to warunek obumarłego ziarna. Dlaczego akurat właśnie to mnie zachęciło i doprowadziło do takiego stwierdzenia? Dlatego, że w 12 rozdziale Ewangelii według Jana, pamiętamy, czytaliśmy w pierwszym odcinku rozdział 8, gdy Pan Jezus na przykładzie tej nierządnicy, jawnogrzesznicy, którą do Niego przyprowadzili, wywołał reakcję. Zapytał, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy na nią rzuci kamieniem. I właśnie to zdanie rozświeciło wnętrze tych oskarżycieli. Ruszyło ich sumienie, czytamy. I rozmyślając nad tym zdarzeniem, ale też i całą sytuacją, że przecież ta kobieta nie mogła grzeszyć sama, że musiał być jakiś mężczyzna. I rozmyślając nad tym, kolejno od najstarszych do najmłodszych odchodzili i wszyscy odeszli. Dlatego, że wewnątrz to zdanie wzbudziło w nich refleksję. Refleksję, która uratowała ich, bo zrozumieli, że też są grzesznikami, ale i tę kobietę uratowała. I właśnie 12 rozdział Ewangelii Jana. Gdy jest 6 dni przed Paschą, Pan Jezus jest w Betanii, gdzie spożywał posiłek, była uczta, gdzie z tłumami mieszkającymi w Betanii, z pielgrzymami szedł do Jerozolimy. Z kolei w Jerozolimie też tłumy, mówią kroniki, że tam mogło być ponad 2 miliony ludzi. I te tłumy w Jerozolimie pytały, czy Jezus przyjdzie, bo teraz się ukrywał, ale czy przyjdzie do Jerozolimy ten, który wskrzesił Łazarza. I jak wiemy, te dwa pochody, pochód z Betanii do Jerozolimy, a też i ci, którzy wyszli z Jerozolimy do Betania, aby zobaczyć Łazarza, zdarzyli się, spotkali się. I właśnie wśród tego tłumu, który wołał Hosanna, też byli Grecy. I 12 rozdział, 20 wiersz mówi, że niektórzy z Greków, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto, ci podeszli do Filipa i powiedzieli: Panie, chcemy Jezusa widzieć. A więc zainteresowanie pogan, ciekawych życia, ciekawych świata, którzy chcą zobaczyć Jezusa. I oczywiście Filip Do Andrzeja poszedł i razem podeszli do Pana Jezusa. Jezus zamiast z nimi rozmawiać, im objaśniać i zadowolić ich oczekiwania, nagle zaczął mówić takie dziwne słowa. Posłuchajmy, wiersz 23. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje swoje życie, swoją duszę, utraci je, utraci ją. Ale kto nienawidzi swego życia, swojej duszy na tym świecie, zachowa je ku życiu wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz o tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. I dalej czytamy, że lud nagle mówi, że Mesjasz trwa na wieki. Tak zakon powiada. Jakże możesz mówić, że ty, Syn Człowieczy, synonim wyzwoliciela, wybawcy, musisz być wywyższony, czyli musisz umrzeć. Kimże jest ów Syn Człowieczy, ten wybawca? Śmiertelnikiem? I na to właśnie Jezus im odpowiedział te zdania, które mnie zaintrygowały. Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, by was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy ukrył się przed nimi. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. I właśnie do tych Greków, zamiast o filozofii, zamiast o zasadach życia jakichś innych niż oni znali, Jezus mówi im o śmierci. O śmierci, która dla nich właściwie jest zakończeniem wszelkiej sprawy, więc nie ma o czym rozmawiać. Jak się ktoś chce umrzeć i za chwilę umrze, no to nie ma w ogóle o czym rozmawiać, bo się wszystko, cokolwiek ten człowiek wie i czego dokonał, kończy. Wszystko się kończy. Więc cóż tu mówić o śmierci? To jest żadna mądrość. Z kolei Żydzi oczekiwali cudu. Dlatego, że to jako ludzie religijni uważali, że właśnie cuda, które dokona ktoś jakąś mocą, uwiarygodnią go w ich oczach. A więc te dwie grupy, z jednej strony poganie, poszukujący mądrości, z drugiej strony Żydzi, ludzie religijni, poszukujący cudów, słyszą, że śmierć jest antidotum na wszystkie boleści świata. Jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze, nic z tego nie będzie. I chciałbym, żebyśmy pomyśleli, co się musi stać w moim życiu, ażeby ta światłość, ta jasność, to, co Bóg wzbudził w naszych sercach, poznanie Jezusa Chrystusa, ten skarb w naczyniu glinianym, w Twoim i w moim życiu, żeby on zabłysnął, żeby rozbłysnął i żeby świecił przez nasze życie. To naczynie gliniane, moje życie, moja dusza, moja osobowość, moje plany, ono musi obumrzeć. Gdy spojrzałem do słownika, to ten wyraz obumrzeć oznacza zamierać, stopniowo zanikać, kończyć się, wygasać, stopniowo przestawać funkcjonować. I to chodzi o organizmy żywe, ale też i o jakieś ich części, jakieś organy. I pomyślałem sobie, jak to tak zwięźle zawrzeć, żeby to przedstawić, dlatego żeśmy na ten temat chyba wiele razy już słuchali, słyszeli, ale chciałbym tak tylko lapidarnie, tak zwięźle, krótko. I pozwólcie, że skorzystam dalej z Ewangelii według Jana, ale z rozdziału pierwszego i wezmę przykład człowieka, który kiedyś powiedział takie znamienne zdanie. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Albo inaczej, on ma wzrastać, a ja mam się umniejszać. Kto powiedział to znamienne zdanie? Oczywiście wszyscy wiemy, Jan Chrzciciel. Kim był Jan Chrzciciel? Znamy historię Zachariasza, jego ojca, jego matki, jak się narodził, co anioł mówił do ojca, kim będzie. Rzeczywiście był wielki w oczach Boga Jahwe. Rzeczywiście on przyszedł, aby przygotować, utorować drogę dla Mesjasza. Stał się największym prorokiem Starego Testamentu. Był człowiekiem, prorokiem pogranicza. Stare jeszcze jest w nim, ale oto już nadchodzi nowe. Gdy wskazuje w tłumie i mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, to właśnie już zapowiada nowe. Gdy głosił chrzest opamiętania pokuty, to właśnie mówił, że kończy się stare, trzeba zamknąć to pokutą i otworzyć chrztem przez zanurzenie. Zanurzamy starego, a podnosimy z wody nowego człowieka. I to właśnie był człowiek, który się pojawił po prawie 450 latach od ostatniego proroka. Po niewoli babilońskiej jeszcze byli prorocy, ale potem już to wszystko zanikło. Nie było żywego słowa przekazywanego aktualnie przez Boga Jahwe do ludu wybranego. I się oto pojawia Jan Chrzciciel. A więc wielki człowiek. Ale on ma cały czas świadomość, że nie on jest wielki. Ktoś obok niego musi wzrastać, a on się musi umniejszać. Ta świadomość musi towarzyszyć mojemu życiu, każdemu z nas, jeśli chcemy, by światło Jezusa, który w nas mieszka, z nas emanowało, w nas działało potężnie, a też i przez nas oddziaływało na świat. Więc on musi wzrastać, słońce musi być potężne, a księżyc zawsze musi być malutki. Wiemy, jak księżyc przechodzi od pełni, a potem aż prawie że do zaniku. I gdy spojrzałem właśnie na Ewangelię według Jana, rozdział pierwszy, nazajutrz znowu stoi Jan z dwoma swoimi uczniami. Wiersz 35. I ujrzawszy Jezusa w obecności tych dwóch uczniów mówi, oto baranek Boży. I następny werset. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. Tu widzimy umniejszanie się Jana. On wskazuje na konkurenta, ale Jan nie uważa, że to jest konkurent. Mimo, że Jezus się będzie zachowywał konkurencyjnie, bo przyjął tych dwóch uczniów. Oni poszli za nim i zostali z nim. Zamieszkali tam, jak dalej czytamy, i byli z nim. A gdy patrzymy do rozdziału trzeciego Ewangelii Jana, to widzimy, że Jezus z uczniami poszedł do ziemi judzkiej, tam przebywał i chrzcił. Jan chrzcił w Ainon. Dawali się ochrzcić ludzie, ale i Jezus chrzcił. Gdy patrzymy, czwarty rozdział. Faryzeusze usłyszeli, pierwszy wiersz, że Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan. Chociaż Jezus sam nie chrzcił, to chrzcili jego uczniowie, no ale mówi się, że to właśnie on to wszystko firmował. A więc Jezus stał się konkurentem dla Jana. Jan to wszystko widzi i nie traktuje tego jak konkurencja. To nie jest konkurent dla Jana, bo Jan ma właściwe podejście, właściwą postawę. On ma świadomość, że jest głosem. Nie jest monumentem, nie jest filarem. Kto inny jest filarem, kamieniem narożnym, węgielnym? Jan jest tylko głosem. A głos ma wtedy wartość, gdy brzmi. Zdanie wypowiedziane ma wtedy wartość, gdy je słychać. Gdy je skończymy, jest cisza. Głos zanika. To już jest samo przez się zrozumiałe. Jan wiedział, że on ma zanikać, zanikać, aż zniknąć. I pamiętamy, gdy wtrącono go do więzienia. To miał wątpliwości. Swych uczniów posłał do Jezusa z pytaniem, czy to ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy mamy czekać innego? Więc wielki człowiek, namaszczony, powołany, pełen dokonań wspaniałych, nagle ma wątpliwości. I to jest naturalna rzecz, że mamy wątpliwości. Że mamy zmagania. Pan Jezus w Getsemanii mówi, że moja dusza jest zatrwożona aż do śmierci. I właśnie ta nasza dusza, nasze życie ma obumierać jak ziarno. Jeśli chcemy zachować i trzymać kurczowo, stracimy wszystko. A jeśli puścimy i będziemy się umniejszać, to zyskamy, podobnie jak ziarna, podobnie jak na przykład ziemniaki, gdy je wsadzamy do ziemi, sadzimy sadzeniaki, a potem zbieramy wspaniałe owoce, wygrzebujemy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt nowych ziemniaków. A obok leży jakaś skorupka byłego ziemniaka, którego żeśmy kiedyś wsadzili, a on zgnił. Ale nie zgnił bezpowrotnie. Ta śmierć nie była śmiercią straceńczą, kończącą wszystko. A po co to była śmierć do życia, nowego życia, naszego potomstwa. Pan Jezus mówi, a właściwie Księga Izajasza, że z pracy swojej duszy ujrzy owoc, ujrzy potomstwo. Do tego właśnie nawiązuje rozdział 53 Księgi Izajasza. Z pracy swojej duszy. Więc dusza nasza musi pracować, ażebyśmy mogli widzieć owoc. Dlatego też Jan Chrzciciel, gdy widział, że przychodzi kat, przynosi miecz, misę, gdy kładzie głowę na pniu, to ma świadomość, że właśnie głos kończy swoje brzmienie. On musi się umniejszać aż do zera, by on, tamten, który jest filarem, kamieniem narożnym, aby on mógł wzrastać. Dlatego też Pan Jezus mówi, że kto za mną idzie, kto wierzy w światłość, ten staje się synem światłości, nie człowiekiem z pochodnią w ręce, nie człowiekiem z latarką, który używa tej latarki w miarę swoich potrzeb, lecz sam staje się światłem. Wy jesteście światłością świata. Trzeba iść za Jezusem, trzeba wierzyć w światłość, trzeba się umniejszać, obumierać, aby właśnie to, co w nas zajaśniało, Chrystus, Jego poznanie, aby się nagle to mogło stać widoczne przez nasze życie. I tak, gdy mówiliśmy o apostole Pawle, o Szawle, który się nawrócił kiedyś, to spójrzmy, jak ten człowiek się momentalnie umniejszył. Pamiętamy, co on powiedział w swoim świadectwie, gdy z królem Agrypą rozmawiał, że w południe olśniła go światłość większa niż blask słońca. I Szaweł rozmawiał właśnie z tą światłością. Usłyszał, że jest to człowiek, osoba, ktoś, kto mówi, jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Co mam czynić? Idź do Damaszku. W Damaszku przebywał kilka dni. Nie widział. Nie jadł nic. Ale właśnie ktoś do niego przyszedł, jakiś człowiek, Ananiasz, i mówi: Pan mnie posłał, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I właśnie Szaweł się umniejsza. Potężny egzekutor wywleka z domów mężczyzn i kobiety, skazuje ich na śmierć, dyszy chęcią mordu, dlatego że kocha Boga Wszechmogącego. I nagle się umniejsza, spadł z konia, rozmawia z kimś, kogo nie zna, poddaje się, idąc do Damaszku. W Damaszku bezradny, oślepiony siedzi i poddaje się Ananiaszowi, który na niego nakłada ręce i się modli. I nagle wewnątrz, umniejszając się, doznaje zmartwychwstania. Jakby łuski spadły z jego oczu, przejrzał, został ochrzczony, odzyskał siły. Czytamy tutaj w 9 rozdziale Dzieł Apostolskich. Kilka dni tylko przebywał z uczniami i zaczął już zwiastować w synagogach Jezusa, że jest Synem Bożym. Zobaczcie, jaka eksplozja nowego życia, zupełnie jak teraz na wiosnę. Jak tylko deszcze będą spadać, to wszystko zacznie momentalnie, bujnie rosnąć, się zielenić. A więc śmierć, obumieranie. Dla jednych głupstwo, dla innych zgorszenie, a dla nas jest to moc Boża. Którzy wierzymy, którzy idziemy za tą światłością, za Chrystusem, jest to moc Boża, mówi nam apostoł Paweł. I w samym krzyżu, w samej śmierci nic sensownego nie widać. Ale w Chrystusie Jezusie ten cały proces umniejszania się dopiero widać mądrość, objawienie mądrości. Jan Chrzciciel, gdy był sam, niezależny od Jezusa, po prostu byłby jednym z proroków, dziwaków. Ale ponieważ on cały czas był zależny od Jezusa, nawet gdy wątpił, to poddawał się tej zależności i wykonał wspaniałą pracę, pracę głosu. Pracę kogoś, kto przygotował drogę dla Mesjasza, dla Zbawiciela. Dla kogoś, kto wykonał trwałą pracę, bo jest drogą, prawdą i życiem. Podobnie i Szaweł. Ponieważ związał się z Jezusem, z tym, którego prześladował, bo nie rozumiał. I gdy pozwolił obumrzeć swoim koncepcjom, to potem też i w wielu miejscach Pisma Świętego, jak on pięknie to wszystko przedstawia, i on mówi, że istotą jest poświęcenie siebie samego w ofierze za innych. Ale to wszystko należy czynić ze względu na Chrystusa. Dopiero w Chrystusie krzyż staje się objawieniem mądrości. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, mówi ten były faryzeusz. Teraz żyję już nie ja, ale we mnie żyje Chrystus. I tam są teorie i przenośnie. To jest duchowa rzeczywistość. O tym będziemy mówić w odcinku następnym, gdy się będziemy zastanawiać nad mocą niezniszczalnego życia. I Szaweł właśnie tego doświadczał w swoim życiu. To życie, które jest w nas, podobnie jak ten ziemniak, jak to ziarenko, tam jest niezniszczalne życie. Tylko musi być poddane procesom gnilnym, obumierania. I właśnie gdy w Chrystusie Jezusie jestem ukrzyżowany i żyje już we mnie nie ja, lecz Chrystus, obecne moje życie jest życie w ciele, mówi Paweł, i jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. A więc, kończąc, mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I ta moc w ziarenku, czy w tym ziemniaku, jest nie z ziemniaka i nie z ziarenka, tylko od Stwórcy, który stworzył tego ziemniaka i stworzył to ziarenko. Od Stwórcy, który sprawił, że we właściwych warunkach, w glebie, wilgoć, procesy, które zachodzą, sprawiają, że następuje rozkład, umniejszanie się, ale z tego zacznie wzrastać nowe życie. Nic się nie zmarnuje, wszystko się przekształci w nowe życia. 30, 60, 100 ziarenek nowych, mówi nam przypowieść. Kilkanaście ziemniaczków możemy wyjąć. I dalej apostoł Paweł mówi, 2 Koryntian 4 rozdział, 7 wiersz i niżej. Ten skarb mamy w naczyniach glinianych, aby się okazało, że ta moc jest z Boga, a nie z nas. Moc, która wszystko przewyższa. Pomyślmy, wszystko przewyższa. Zewsząd uciskani, ale nie pogłębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Te procesy gnilne, zauważcie, uciskanie, zakłopotanie, prześladowanie, powalenie. Uciskanie, zakłopotanie, prześladowanie, nawet powalenie. Ale uciskani, niepognębieni, zakłopotani, straszna rzecz. Ileż to nocy nieraz nie prześpimy, prawda? Ale nie zrozpaczeni, prześladowani, osamotnieni, ale nie opuszczeni. Nawet powaleni i mimo to niepokonani. Dlaczego? Kto za mną idzie, będzie miał światłość życia, mówi Jezus. To Jezus jest podmiotem, a my jesteśmy obiektem Jego troski, Jego czułości, Jego oddziaływania. Jak księżyc jest zależny, gdy chodzi o świecenie, o blask, od bezpośredniego patrzenia w twarz słońca. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący. 10 werset, 2 Koryntian 4. Zawsze śmierć Jezusa na ciele noszący. Aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Halleluja! Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy. Aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. I to właśnie jest ta prawidłowość, którą Jezus tym Grekom, swoim uczniom, Żydom chciał powiedzieć. Nie dysputa o życiu, o śmierci, nie dysputa o sprawach politycznych, o uwarunkowaniach rozmaitych, nie. Ale przyjęcie zasady życia, a tą zasadą życia jest obumieranie razem z Chrystusem, obumieranie dla Chrystusa, obumieranie ze względu na Chrystusa, a wtedy nasze życie będzie procentowało. I niech Pan Jezus błogosławi Ciebie, mnie, abyśmy tak żyli, abyśmy owoc Jego widzieli w naszym życiu, a też, kochani, spotkajmy się jeszcze raz i będziemy mówić o mocy niezniszczalnego życia, która w nas działa dzięki łasce Bożej.